Marcin Dybuk prezentuje Triathlon Live Podcast.
Cześć, Radek Buszan, 40-latek, dokładnie 3 godziny temu obchodziłeś, 3,5 godziny temu obchodziłeś 40 urodziny. Tak. Jak się czujesz w tym magicznym wieku?
W zasadzie nic się nie zmieniło. Chociaż od 8 rano spotkało mnie wiele wesołych i fajnych sytuacji, więc jeśli tak ma wyglądać życie po 40, to strasznie się cieszę.
No słuchajcie, pijemy kawę z kubeczków filiżanek, ręcznie malowana robota, rowery nawiązujące do triatlonu. Powiedz mi, czy dobrze wyglądasz, dobrą masz formę, czy triatlon pomaga ci utrzymać właśnie takową formę?
Triatlon w zasadzie wsadził mnie 8 lat temu w taki styl życia, w którym muszę powiedzieć, że dbam o to, co jem, jak i ile się ruszam i jak żyję. I tak samo cała moja rodzina. Natomiast tak naprawdę to dzisiaj to już nie chodzi o to, że to jest triatlon, tylko taki jakby
styl życia.
Bo jeśli chodzi o sam triatlon, to w zasadzie od września nic nie robię. Znaczy oczywiście teraz moja żona...
To my o czym będziemy rozmawiać, Radek, dzisiaj?
Coś wymyślimy. Moja żona oczywiście teraz się mocno uśmiechnie, jeśli tego kiedyś wysłucha. Bo ona ciągle powtarza, że cały czas coś trenuje, że w zasadzie to ja chodzę na sport, tak bym to nazwał. No i faktycznie co tydzień jak tam 5, 6, 7 godzin nie pobiegam, nie popływam przede wszystkim albo nie pojeżdżę na rowerze, to źle się czuję. Więc ten triatlon, wracając do tego, co powiedziałeś, rzeczywiście sprawił, że już zawsze tak będzie. I bardzo się cieszę, bo od 10 lat mam tą samą wagę. Od 10 lat nie mam zadyszki, jak podbiegam do autobusu czy do tramwaju w Warszawie, bo zwykle tam poruszam się komunikacją miejską. Czuję się tak trochę nieśmiertelny, więc jest fantastycznie.
Ale w ogóle właśnie, bo to jest kolejne moje pytanie, czy ty w ogóle trenujesz? Czy po prostu zniknąłeś z radarów społecznościowych, bo kiedyś ciebie było dużo,
tak.
I pamiętam nawet taką historię, o której pewnie za chwilę będziemy porozmawiamy, czyli Barcelona i te kilka sekund, które zabrakło.
39
sekund zabrakło na Hawaje.
Tak.
No to powiedz mi, 6-7 godzin tygodniowo. Mówiłeś o tym, że masz plany na 2020, Aha. To jak to wygląda?
No już mówię, po Mistrzostwach Świata w Nicei, które były we wrześniu, nie byłem w zasadzie na żadnym treningu. Znaczy tak bym nazwał, trening to jest jak się wychodzi z jakimś celem. Nie wiem, pobiec w takim tempie, przepłynąć to i tamto, pojechać na rowerze w takie waty czy taki... HR, nie wiem, jakkolwiek byśmy ten cel nie określili. Od września po prostu wychodzę na sport, czyli idę sobie pobiegać. Jak mi wyjdzie wolniej, to wolniej, jak szybciej, to szybciej. Jak wychodzę, to patrzę na zegarek na kuchence, która jest godzina i jak wracam i okazuje się, że biegałem 45 minut, bo na tej kuchence jest 45 minut później, no to super. Więc rzeczywiście no, nie trenuję, a to, że zniknąłem z mediów społecznościowych, no, to też jest zamierzona akcja. Jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że tak dosyć mocno i wyraźnie, że fajne są media społecznościowe do takiego bieżącego kontaktu, ustawiania spotkań i tak dalej, ale żeby utrzymywać znajomości w ten sposób, no to trzeba coś więcej niż tylko to, więc przestałem na to tak trochę tracić czas. A zaglądam raz dziennie przez 15 minut, może coś tam pooglądam. Czasami wrzucam jakieś zdjęcia na Instagramie, bo to akurat lubię. Ale faktycznie nie uzewnętrzniam się, nie dlatego, że nie chcę, czy tego nie lubię, czy się wstydzę tego, co robię, wręcz odwrotnie, ale staram się więcej czasu poświęcać na znajomości takie prawdziwe, a nie w mediach społecznościowych, nie takie wirtualne.
Nie online.
Tak.
Powiedz mi, Radek, wracając do tej Barcelony 39 sekund, bolało wtedy, kiedy nie udało się zakwalifikować na kony?
I tak, i nie. To był mój debiut. Zadebiutować w Ironmanie z czasem 9:12:49, no to w najśmielszych marzeniach nie oczekiwałem, że coś takiego uda mi się zrobić. Mieliśmy z Marcinem Koniecznym zakład, że jeśli uda mi się złamać 9:30, no to za każdą minutę on mi stawia piwo, ja powyżej ja to robię.
I te trochę tych piw
wypiłeś. Ten 9:12, tak, przytargał któregoś dnia do domu moich rodziców w Olsztynie taki wielki karton z piwami, to chyba do dzisiaj jeszcze gdzieś tam pewnie stoją, bo tego było strasznie dużo. Więc ja byłem bardzo zadowolony z tego
18
czasu.
18 browarów było, nie? 18 tak, browarów.
Coś takiego. Chociaż chyba więcej przytargał. Był taki zadowolony. W sumie pomógł bardzo.
Marcin jest hojnym facetem, a więc mógł tam z 30 przytargać.
Więc ciężko było się nie cieszyć z takiego czasu. Te 39 sekund polegały na tym, że oczywiście poszliśmy na ceremonię w poniedziałek odbierania slotów. Ja byłem 9 chyba w kategorii wiekowej, więc tak... Nie liczyłem na to, że to się uda. Siódmy zawodnik wziął ostatniego slota w mojej kategorii wiekowej i faktycznie był tylko 39 sekund lepszy ode mnie. Co oznacza, że te 39 sekund mogły faktycznie zaważyć na tym, że pojechałbym na Hawaje z takiego startu debiutanckiego. Ale oczywiście, że w tym momencie, jak to się działo, to tak trochę było mi smutno, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że jakbym to zrobił, to nie wiem, czy to by się nie skończyło szybciej niż się zaczęło. Bo ten cel oczywiście jest fajny i kiedyś się uda tam pojechać i tyle. Nie określa, dlaczego ja to robię. Sama droga jest fantastycznym stylem życia, tym, co dużo zmieniło w tym, jak jem, jak co robię potem, jak rano wstanę, jak się cieszę życiem, więc bardzo szybko wytłumaczyłem sobie, super, przynajmniej będę miał okazję jeszcze parę razy spróbować. Mam nadzieję, że w tym roku właśnie będę miał taką okazję.
A powiedz mi wtedy, jak analizowałeś te 39 sekund, to gdzie mogłeś urwać? W strefie zmian? Czy gdzie?
Nie, strefy zmian to zwykle mam dosyć szybkie. Popłynąłem 57 minut, to i tak jest w miarę okej. Oczywiście w porównaniu z tym, jak kiedyś pływałem i z tymi czasami, no to nie było szybko. Rower na poziomie 4,50, no to też jak na mnie bardzo dobry czas. No i maraton 3,19, znaczy 3,20. Ja nie miałem już nic, nigdzie, gdzie urwać ten cel. Ja naprawdę myślałem, że to się skończy 9:30, więc to 9:12 to jest abstrakcja i w zasadzie tak na to nie patrzyłem, gdzie mógłbym to ten czas
urwać. Czyli nie było głębokiej, dokładnej analizy?
Nie. Raczej, ale Radek, ale później... było spojrzenie, co dobra, jest fajnie, budujemy na tym coś tam dalej.
Ale jak pamiętam tą, powiedzmy, taką zamieszanie w mediach społecznościowych, taki szum wokół tego twojego startu, wyniku i później kolejnych prób, jednak spróbuję, chcę
tak,
powalczyć.
Dwa razy jeszcze później.
Dwa razy, nie udawało się. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Bo poświęcałeś na to, pamiętam naszą taką rozmowę z tobą i, tak, i z Izą, która u was w Sopocie, że jakby ta twoja walka była bardzo intensywna o te Hawaje.
To znaczy, jak porównuję to, co robiłem z innymi, to nie mam takiego wrażenia. Maksymalnie naprawdę więcej, może z 3 czy 4 razy trenowałem więcej niż 15 godzin w tygodniu w życiu. Maksymalnie to jest 12 godzin. Mhm. Takich wyjeżdżeń w stylu 4 plus godzin to miałem może z 5 do dzisiaj, może z 4. To nie jest tak, że jakoś naprawdę dużo czasu poświęciłem. Faktycznie intensywność tych treningów wtedy była inna. Wiedziałem, że nie mam tyle czasu, bo praca, dzieci, rodzina jest 100 razy ważniejsza od triatlonu, ale jak już mam tam półtorej godziny, no to naprawdę potrafiłem nacisnąć się dosyć konkretnie na rowerze czy na biegu, ale z takiej samej intensywności, jak się później okazało, no to nie jest takie proste i oczywiste. Próby jeszcze później były dwie. Pojechałem do Chin na pół Ironmana i tam zderzyłem się z brutalną prawdą o życiu, bo...
Życiu triatlonisty.
Tak, bo jeden Japończyk, Meksykanin i 4 Australijczyków, którzy ukończyli te zawody w mojej grupie wiekowej, wzięli wszystkie sloty mniej więcej 10 minut szybciej ode mnie. Pokazali mi, gdzie świat i gdzie czołówka w pół Ironmanie jest. Zresztą później drugi raz zderzyłem się z taką rzeczywistością w Nicei. Nie pamiętam, czy to było 250 czy 240 miejsce w grupie wiekowej, ale miałem wrażenie, że wszyscy mnie wyprzedzają na rowerze i to strasznie. Więc świat jest bardzo mocny, bardzo silny, tym bardziej trzeba na każdą kwalifikację każdego zawodnika polskiego patrzeć jako na wielki sukces, bo poradzić sobie z tym nie jest łatwo. Natomiast drugi Ironman w moim życiu, czyli 2 lata temu Frankfurt, to były zawody, do których byłem źle przygotowany. Wiedziałem, że tak to jest, że nie zrobiłem tej roboty, którą powinienem był zrobić. Ale taką łańską fantazją na 18 czy 19 miejscu w grupie wiekowej wylądowałem. Słaby czas, ale tam trasa jest trochę dłuższa. Więc tak realnie wtedy nie miałem, przed Frankfurtem to nie miałem wielkich oczekiwań, że to się może udać.
Powiedziałeś, że w 2020 będziesz chciał o to powalczyć. No to powiedz mi, jakie są te twoje cele, plany na sezon 2020? Bo też przyznałeś przed rozpoczęciem naszego podcastu, że dzisiaj zacząłeś trenować.
Tak, można tak powiedzieć, że dzisiaj zacząłem. Nie no, ruszam się coś tam, nie ważę jakoś dużo więcej niż zwykle. 2 dni temu, czy 3 dni temu była granica 4 miesięcy do startu w Ironmanie we Frankfurcie. Zapisałem się na ten start jakiś czas temu i długo się zastanawiałem, rozmawiałem trochę w domu, czy to ma sens. Wydaje mi się, że podejmę tą rękawicę. Nie mogę powiedzieć w 100% dzisiaj, ale tak na 90%, ponieważ kończyłem MatFis i 90% to już dla mnie praktycznie zdarzenie pewne. No to mogę powiedzieć tak, spróbuję we Frankfurcie jeszcze raz, są 4 miesiące. To będzie trochę wyścig z czasem, bo oczywiście lepiej byłoby zacząć 2 miesiące temu i mieć całe pełne pół roku takiego trenowania, ale trochę tutaj życie nam nie pozwoliło na to, żebym tak zrobił, bo mieliśmy przeprowadzkę i ja miałem trochę wyjazdów w pracy. No i tak to wygląda. Także no, spróbuję być może we Frankfurcie w tym roku do zawodów, do których jestem zapisany. I zostały 4 miesiące. Zobaczymy, czy to się tak da. W takiej ilości, w takiej jakości, jaką mogę poświęcić, czyli nie więcej niż 12 godzin tygodniowo, żeby to się udało.
Będziesz przygotowywał się sam do tych zawodów, czy rozpocząłeś współpracę z kimś?
Nie. Ja zawsze pracowałem sama. Nie dlatego, że nie wiem, mam problem z tym, żeby się podporządkować woli trenera. Wręcz odwrotnie, chciałbym mieć trenera, ale ja nie jestem w stanie podporządkować swojego życia pod plan treningowy. I zdaję sobie z tego sprawę, że są trenerzy, którzy również biorą na to poprawkę, mówiąc, że to i to musisz zrobić, załóżmy, że w tych 5, 7, 10 dniach czy w danym tygodniu. I czy to zrobisz w poniedziałek czy w czwartek, no to już twoja decyzja. Natomiast plany życiowe i to, w jaki sposób organizujemy życie dzieci, rodziny i moja praca, która jest bardzo wyjazdowa, to tak weryfikuję, że mi by było głupio jakby skomitować się do kogoś i mówić, dobra, trenuję razem z tobą, zobaczymy, co z tego będzie i po 2 tygodniach okazałoby się, że zrobiłem 30% tego, co trenerze drogi mi zaleciłeś. To by było nie fair, więc zostanę już chyba zawsze takim samotnym wilkiem w tej walce.
Czerpiesz tą wiedzę jako samotrenera, że tak powiem, z czego? Z doświadczenia, z książek?
Ze wszystkiego, co się da.
Z MKona?
Tak. Ze wszystkiego, co się da i z każdego, kto tylko jest w stanie kontrybuować do tej mojej sumy wiedzy na temat triatlonu, sportu, życia zdrowego i efektywnego. Moja filozofia życiowa mówi o czymś takim, że dla mnie ważna jest świadomość. Jak coś robię ze świadomością, to znaczy, że to robię dobrze. Jak nie jestem czegoś świadomy, to lepiej tego w ogóle nie robić. Więc 8 lat temu, jak z taką filozofią podszedłem do zagadnienia, które mi się nagle spodobało i nazywało się triatlon, no to od tego czasu pewnie wysłuchałem wszystkie podcasty, jakie tylko są dostępne w tym temacie. Przeczytałem większość książek po polsku, po angielsku na ten temat. Niezliczoną ilość wiadomości wymieniłem na przykład z rzeczonym MKonem, który był i jest dalej moim mentorem triatlonowym. Oczywiście rozmawiałem z wieloma trenerami, tu Tomek Kowalski przychodzi do głowy, bo parę razy jego też prosiłem o różne konsultacje czy o to, żeby mi podpowiedział, a zwykle to robił, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Także gdzieś to, co ja robię, jest taką sumą wszystkich, całej tej wiedzy, którą udało mi się i pewnego doświadczenia samego siebie i tego świadomego patrzenia na swój organizm, jak on działa, jak się czuje, którym teraz jestem w momencie. Więc myślę, że oczywiście to jest trochę takie wyważanie ściany i budowanie drzwi obok stoją, wystarczy otworzyć i pewnie byłoby łatwiej. Ale w tej filozofii zdobywania świadomości to też jest wyzwanie intelektualne dla mnie, żeby zmierzyć się z tym, że samemu też mogę dojść do tego, co chcę, z takim wsparciem dookoła, więc tak to wygląda.
To powiedz mi, bo ty jak przyznałeś, robisz to od 8 lat, jesteś zawodnikiem i trenerem sam dla siebie, w tych momentach, kiedy pracowałeś najwięcej, jak wyglądał twój trening? Jakie były proporcje? Czego było najwięcej?
Każdy jest inny, więc to, co teraz powiem, wynika z pewnej historii, która za mną idzie. No tak, ta historia to jest trzecia klasa podstawówki i wtedy w drugiej klasie podstawówki jeszcze nie umiałem pływać, więc tak trochę rodzice, którzy są po AWF-ie, trenowali sporty, pchnęli mnie w kierunku jakichś zajęć w Olsztynie pływackich trzy razy w tygodniu, więc szybko nauczyłem się pływać. Potem okazało się, że były jakieś eliminacje do klasy pływackiej. Ja w tych eliminacjach, nie wiem, byłem pewnie przedostatni albo ostatni, ale dostałem taką propozycję, żeby od czwartej klasy zacząć chodzić do klasy pływackiej i trenować pływanie. I to zacząłem robić. Dlaczego o tym mówię? Bo trenowałem do ósmej klasy i dużo pływałem. I to zostawiło ogromny handicap z polskiego, taką zaletę w tym moim całym trenowaniu. Dlatego dzisiaj, czy wtedy jak trenowałem najmocniej i jakby w najbliższych miesiącach, jak zacznę trenować do następnych zawodów, to tego pływania będzie relatywnie bardzo mało, bo naprawdę wystarczy mi dwa, maksymalnie trzy razy po 35-45 minut, żeby później po, nie wiem, płynąć minuta 30 na 100 w Ironmanie i to wystarczy. No, nie trzeba więcej. Pewnie urwałbym 2-3 minuty, ale musiałbym na to poświęcić kolejny taki czas. Więc załóżmy, że to są 2-3 jednostki pływackie, maksymalnie półtorej do maksymalnie 2 godzin. Tak? Bardziej traktuję to pływanie jako takie recovery i trochę takiego ćwiczenia core, żeby mięśnie góry też lekko popracowały. Bardzo duży nacisk na rower, bo to moja najsłabsza dyscyplina. To do 6, może 7 nawet godzin w tygodniu. No i wszystko, co zostało, to ile tam? 3-3,5, może 4 godziny, to bieg.
Powiedz mi, także trenujesz na rowerze na trenażerze czy na zewnątrz?
Raczej trenuję na trenażerze. Na zewnątrz jeżdżę w zasadzie tylko latem i tylko w takich przestrzeniach, które są w miarę bezpieczne. Panicznie boję się jeżdżenia po ulicy z samochodami. 2 razy wylądowałem w rowie, bo ciężarówka za blisko przejechała. Mam 2 cudownych dzieci i chcę być z nimi jak najdłużej, więc można mnie spotkać na Reja w Sopocie, gdzie problem samochodów jest bardzo niewielki i to w zasadzie w Trójmieście jedyne miejsce.
Tam trzeba bardziej uważać na psy niż na samochody.
Tak. I na innych rowerzystów, którzy jeżdżą, ale to super. I na przykład jeżdżę bardzo często, jak jestem w Olsztynie, na ulicy Leśnej. To też taka w miarę cicha, spokojna ulica, znana pewnie wszystkim triatlonistom, nie tylko z Olsztyna, ale z całej północnej Polski, bo faktycznie tam można spokojnie pojeździć. Natomiast 90% to faktycznie w garażu, bądź też w miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadzam, katuję tam te kolejne godziny na trenażerze.
Powiedz mi, bo powiedziałeś, że musicie porozmawiać. Jak Iza przyjęła wiadomość, informację, że postanawiasz wrócić do walki o marzenia? O tak powiem, bo aktywny cały czas byłeś.
Pomidor?
Nie. Tak się tutaj nie wykpisz.
W przedszkolu pomidor przechodził.
Ale to nie jesteśmy w przedszkolu. Tym bardziej, że jakby już kiedyś mieliśmy taką dosyć fajną rozmowę, która z różnych względów pomidorowych nie ujrzała światła dziennego, ale powiedz mi,
Dobra.
Jaka to była wiadomość dla niej?
Znaczy, rozmawialiśmy o tym niedawno, relatywnie. Całą uwagę mojej rodziny w zasadzie od 2 miesięcy przykuwała przeprowadzka, wykańczanie domu, przewiezienie rzeczy i tak dalej. Więc no nie było na to czasu, ale ponieważ już się przeprowadziliśmy i to naprawdę ostatni moment, chociaż pewnie wielu ludzi teraz poklepie się po głowie i powie tak, tak, 4 miesiące to ty sobie możesz co najwyżej ukończyć te zawody. No myślę, że mogę coś więcej. No, zobaczymy.
Zobaczymy, tak.
Tak, tak. Czas pokaże i doświadczenia. Rozmawialiśmy o tym, próbowaliśmy o tym na początku rozmawiać, potem trochę nawet porozmawialiśmy. Generalnie myślę, że moja żona jest taka trochę neutralna w tej chwili w stosunku do tego, co planuje. I prawda jest taka, że gdyby na przykład ona stwierdziła, nie wiem, słuchaj, robimy co innego, jedziemy gdzieś i tak dalej, to bym zmienił plany, przesunął to o kolejny rok. Bo nie jestem jakimś, nie wiem, zindoktrynowanym, że muszę tam pojechać, musi mi się to udać. Chciałbym, to prawda. I myślę, że póki ona jest tak neutralnie nastawiona, to tak to będzie. Natomiast nie będę sabotował życia mojej rodziny tylko dlatego, żeby z egoistycznych względów poczuć się dobrze na meczu, na mecie Ironmana. Bo to w mojej przygodzie z tym sportem zupełnie nie o to chodzi. Ja mam dosyć rywalizującą naturę, to prawda. Natomiast utylizuję tą potrzebę rywalizacji bardzo mocno w pracy. I to mnie często wysyca do takiego momentu, że mi się nie chce nawet o zawodach myśleć. Natomiast no tak, ponieważ wygląda na to, że przez te najbliższe 4 miesiące może nam się to jakoś poukładać, że ja trochę czasu na te treningi znajdę i tak jak powiedziałem, nie będę sabotował całej mojej rodziny przez to, no to wygląda na to, że to zrobimy w ten sposób. A myślę, że moja żona patrzy na to w taki sposób pozytywny mimo wszystko, że jej się to podoba, bo sama jest aktywna sportowo i pewnie wolałaby spędzać swoje życie z kimś, kto również jest aktywny fizycznie. Ja natomiast mam wielki szacunek do jej zdania w tym temacie, bo jako triatloniści, mogę tak powiedzieć, wiele razy przesadzamy.
Właśnie, był taki moment, pamiętam podczas tamtej naszej rozmowy, że miałem wrażenie, że Iza jest bardzo zazdrosna o ten triatlon.
Oczywiście.
A nawet bym użyła takiego stwierdzenia, że triatlon to tak jakby kochanka,
tak,
z którą musi rywalizować.
Akceptowalna społecznie do tego, bo w zasadzie to kto siedząc i dyskutując na argumenty takie racjonalne przyjmowane przez społeczeństwo mógłby powiedzieć, no co ty oszalałaś, jak przecież fajnie, że się rusza, chodzi tam, pokazuje dzieciom i tak dalej. No ale co, wychodzi w sobotę rano, nie je śniadania, z rodziną wraca po 6 godzinach, styrany jak koń po westernie i potem leży na kanapie przez następne 5 godzin, nie ma z niego żadnego pożytku, gdy tymczasem życie jest jedno i można wiele rzeczy fajnych razem zrobić. I jakby ta perspektywa bardzo do mnie przemawia.
Powiedz mi, bo znaleźliście tę taką równowagę, bo pamiętam, rozmawialiśmy, że musicie poszukać tej równowagi i szukaliście.
Znaczy ja myślę, że cały czas próbujemy znaleźć tą równowagę. I jest to kompromis z dwóch stron, ale to dobrze, bo tak to powinno wyglądać.
Jak szukacie tej równowagi? Nie wiem, rozmawiacie ze sobą, kłócicie się o to? Jak to jest?
Myślę, że jak ze sobą rozmawiamy na ten temat, to zwykle jakby ktoś tak z boku popatrzył, to pewnie by powiedział, o kłócicie się, no tak mamy. Ale dość ekspresyjnie potrafimy swoje zdanie w tym temacie wyartykułować, tak. Natomiast myślę, że każda taka wymiana zbliża nas coraz bardziej do takiego jakiegoś środka. Nie chcę powiedzieć, że złotego, bo z jednej i z drugiej strony pewnie byłoby do złotego to jeszcze daleko. Ale ten środek jest, myślę, dobry mimo wszystko. Niech on będzie brązowy. To też miejsce na podium.
Pięknie to brzmi. Tak. Po 8 latach do środka złotego jeszcze daleko.
Tak, tak, tak.
Ale myślę, że tak jest życie właśnie, tak, że całe życie się uczymy.
Znaczy, zaczęło się od tego, że oczywiście przez pierwsze 2 lata, może nawet 3, to było trochę tak, że ja jestem dosyć dobry w debiutach. No i debiut na połówce poniżej 5 godzin i debiut w Ironmanie na tym poziomie
9.12,
no super, tak? debiut w maratonie na poziomie 3:10, no to też jest dosyć fajny wynik.
Dosyć.
Prawda?
Jaki skromny jesteś.
No, tak się składa, że jakby mam taką naturę adoptowalną, czyli łatwiej mi jest się zaadoptować do sytuacji, która mnie spotyka, niż przygotować do jakiegoś zagadnienia bardzo skrupulatnie. Więc te nowe sytuacje, jak pierwszy Ironman czy pierwszy maraton, dosyć łatwo udawało mi się tak na tyle dostosować do tego, co się dzieje w trakcie, że kończyłem w miarę dobrej formie i z dobrymi czasami. Ale wracając, to przez pierwsze dwa lata, jak te debiuty i te życiówki o 10, o 5, potem o 7 minut bite, pierwsze podium, drugie, piąte, to wszystko sprawiło, że ja też się tak trochę zachłysnąłem tym hype'em związanym z triatlonem. I ja się cieszę, że miałem takie lustro zawsze i cały czas mam. Bo nigdy nie skręcę w kierunku 25-30 godzin, żeby tylko to robić, chociaż pewnie wtedy byłoby całkiem fajnie, bo wyniki byłyby dużo lepsze, ale szkoda życia, jest tyle ciekawych jeszcze obszarów, które można zgłębić, że cieszę się, że mam takie lustro i taki pionizator w mojej małżonce.
Okej, powiedz mi, a jak dzieci przyjmują twoje zaangażowanie w triatlon, szczególnie starsza córka?
Starsza córka patrzy na to od samego początku, bo była już w miarę świadomą czterolatką, jak ja zacząłem. No, czy ona mnie kocha bezkrytycznie, to też takie trochę spojrzenie, które nie jest obiektywne w żaden sposób. Ja się cieszę, że dzięki temu, że sport w ogóle jest obecny w naszym domu, no to ona już też ma takie nawyki, że zwraca uwagę na to, kiedy co i gdzie, jak jem. Oczywiście jakby postawić przez nią miskę Haribo i powiedzieć, możesz zjeść, to by zjadła. To tak trochę ja też mam, niestety. Natomiast sama ciągnie, jak tam 3-4 dni nie idzie na basen, to tato może pójdziemy, czy coś tam, jeździ na konno. Najchętniej jeździłaby codziennie, na razie jeździ 3-4 razy w tygodniu, bardzo to lubi, to też jest aktywność. Myślę, że bez tego sportu w domu, to nie wiem, czy tak by się zachowywała, więc po pierwsze cieszę się, bo to jest jakiś wzór, a po drugie, no oczywiście, jak jest na zawodach, no to ona krzyczy tam głośno i cieszy się i jest dumna i widzę to po niej. Także fajnie. Natomiast mam też 4-letniego synka, który no jeszcze tak świadomie to mnie chyba nigdy nie widział tak realnie na zawodach, chociaż widział mój debiut w Ironmanie w Barcelonie i tak naprawdę to nie wiem, kto bardziej się zmęczył, czy moja żona biegając z 6-miesięcznym Heniem przez 10 godzin wzdłuż trasy, czy ja, bo to naprawdę było wyzwanie dla naszej rodziny. Ale Henio ma 4 lata i zaczyna być też taki rywalizujący. Już to po nim widać za każdym razem, jak...
Niedaleko pada jabłko w jabłoni.
Trochę tak. Generalnie no tu niestety ma pecha, bo i ja i Iza jesteśmy takim typem A w tej hierarchii, czyli powiedz, że coś się nie da zrobić, no powiedz. Też już się ściga z Tosią ze mną, kto pierwszy do drzwi, do schodów. Już tak czuję i widzę, że to też może być jego droga, więc liczę na to, że jeszcze przez parę lat i on sam może zacznie coś robić. Na pewno będziemy go bodźcować, no nic na siłę, tak? Ale sport jest ważny w życiu, więc na pewno pokażemy mu tą drogę, a ponieważ będzie to widział nie z perspektywy taty czy mamy oglądającej z kanapy Eurosport, tylko chodzących na zajęcia, na morsowanie, tak jak to Iza robi, na bieganie, na siłownię, czy tak jak ja na ten rower tam w garażu i w piwnicy, no to pewnie też będzie tak przez życie szedł, mam nadzieję. A jak nie będzie żadnym profesjonalnym sportowcem, to naprawdę nic złego.
Sport, powiedziałeś, że sport jest ważny. Dlaczego?
Tak. Wiesz co, ja myślę, że... Jestem żywym przykładem tego, jak sport sprawił, że mam 40 lat i jestem, nie wiem, bardzo szczęśliwym człowiekiem. Bo to sport nauczył mnie, że warto mieć jakiś cel, ale to nie wystarczy. Jeszcze trzeba egzekucję. Wszystkie te strategie, misje, wizje i halucynacje, które sobie stawiamy, czy w firmach, czy w życiu prywatnym, są fajne, ale później jeszcze jest pod krew i łzy i codzienność, taki proces codziennie zbliżania się do tego, żeby dany cel zrealizować, który sprawia, że później nam się to udaje i mamy wielką satysfakcję. Ja mówiłem o tym pływaniu, bo to jest ta historia, która mnie ukształtowała i dlatego będę o tym sporcie ciągle mówił, jako o tym, co zmieniło moje życie tak naprawdę. Bo zacząłem trenować pływanie i w tej czwartej klasie ciągałem się na linach, skracałem odcinki i byłem najgorszy. Były jakieś takie zawody makroregionalne w Białymstoku. No i trener mówi, no słuchaj, no wezmę cię na te zawody, no bo jedzie cały klub, no ale musisz zapłacić za bilet, bo jesteś na jednym z najgorszych, a najgorsi nie mam dla nich, no ale wezmę cię już tak z szacunku. Nie wiem, to nie chodziło o to, że muszę zapłacić, bo to moi rodzice płacili, ale to sprawiło, że tak mi, kurczę, zdałem sobie sprawę, jej, ale rzeczywiście słabo. No i w piątej klasie wygrałem jakieś tam kolejne zawody, bo totalnie zmieniłem podejście do tego,
zmieniło.
Dokładnie. I tylko przez sport tak to wygląda. I teraz jak patrzę na moją 20-letnią karierę biznesową, tak to nazwijmy, to w zasadzie jak miałbym powiedzieć, że 20 lat temu, jakbym chciał, żeby wyglądało moje profesjonalne życie, to dzisiaj taka chwila refleksji, a to osiągnąłem 90% tych celów, które sobie postawiłem, a to już dużo. No bo jako typ taki rywalizujący te cele zawsze stawiałem sobie wysoko, także to też jest przez sport. Myślę, że to mnie nauczyło właśnie, jak coś zaplanujesz, to potem jeszcze trzeba codziennej żmudnej egzekucji, ale dochodzi się do tego, co się chce.
Powiedziałeś, że strategia jest bardzo ważna. A jaką masz strategię w domu na łączenie życia zawodowego, często w Warszawie, prywatnego, rodzinnego? Rodzina 2 plus 2 to nie mała rodzina, plus jeszcze treningi. Masz jakąś strategię, jakieś metody?
Nie,
czy to też jest żywioł?
Nie, tu idę w totalny freestyle. Co będzie, to będzie.
Okej.
Okay. Nie wypracowałem jeszcze dobrej strategii.
Ale czy to jest tak, że Iza bardziej trzyma to, że tak powiem, w garści? Iza jest tą osobą, która kontroluje?
Myślę, że tak. Ja się dosyć mocno utylizuję w tych aspektach strategicznych w pracy i najnormalniej w świecie później w domu mam z tym problem, bo wracam i mam ochotę po prostu poddać się temu, co przyniesie życie, gdy tymczasem oczekiwanie jest też takie, że no hej, też byś kontrybuował w wymyślaniu, pójdźmy tam, zróbmy to i tak dalej. I absolutnie to jest moja słaba strona, bo jako lider grupy 30 kilku osób w takiej bardzo agresywnej organizacji sprzedażowej, odpowiedzialny za dosyć dużo tych milionów dolarów, no to naprawdę tam się utylizuje intelektualnie i też emocjonalnie bardzo mocno. Jeszcze do tego jest to, że w zasadzie pracuję 3-4 dni w tygodniu w Warszawie. Więc jest to duży kompromis rodzinny. Nie ma na to dobrej strategii.
Trzeba być elastycznym.
Trzeba być bardzo elastycznym, ale to już mówiłem, że taka zdolność adaptowania się do sytuacji to chyba moja silna strona, więc jakoś nam się to udaje i 21 lat ze sobą jakoś żyjemy i nawet czasami się uśmiechamy do tego życia, więc jest okej. Okay.
Wróćmy teraz jeszcze do triatlonu. 2020 rok, gdzie oprócz Niemiec, gdzie będziesz startował?
Jeśli miałbym dzisiaj powiedzieć, jak najprawdopodobniej to będzie wyglądało, to ponieważ zostało tak mało czasu, ja naprawdę jestem w tragicznej formie i od 8 lat tak słaby to nie byłem, jak w tej chwili jeszcze. No bo jednak cały czas co zimę coś tam robiłem, więcej niż 6-7 godzin, pewnie około 9-10, a nie tak mało. No to postawię wszystko na jedną kartę. Jeśli to ma być Frankfurt, to przed Frankfurtem wystartuję tylko w jednych zawodach. Najprawdopodobniej będzie to Olimpijka w Olsztynie, w której zawsze startuję, bo tam się urodziłem. I pewnie lepiej byłoby, gdybym wystartował jeszcze gdzieś po drodze w jakiejś połówce, ale po pierwsze nie chcę naciągać rzeczywistości rodzinnej, bo to zawsze jest wywalony w kosmos weekend dla całej rodziny, a po drugie to jest strata całego weekendu, który jednak daje możliwość długiego wyjeżdżenia i i i zrobienia kilku dobrych, solidnych godzin treningowych, więc pewnie będzie to Olsztyn, Frankfurt. Wystartuję w Gdyni, bo zawsze będę startował w Gdyni. Nawet jak już nic nie będę robił, to myślę, że w Gdyni będę starał się zawsze startować, bo to jest super miejsce, super zawody dla podtrzymania znajomości i też jakiejś takiej
atmosfery
i swojej chociaż minimalnej formy, to mam nadzieję, że uda mi się być na linii startu zawsze.
Wyobrażasz sobie Radek Buszan 2050, Ironman 70.3 Gdynia.
Możliwe, tak. Ale myślę, że to jedyne zawody, które mogą sprawić, że dalej będę chciał startować, bo tak jak powiedziałem, nie mam już takiej potrzeby rywalizacji i startowania, nie wiem, w 15 różnych zawodach w danym roku. Gdynię traktuję specjalnie i tyle. No i gdyby tak dopełnić tego całego obrazu, to cóż, no, trzeba powiedzieć, no jasne, że najchętniej to zakończyłbym w październiku, w drugą sobotę października na sezon na Hawajach, ale...
Czego z okazji nie tylko urodzin ci życzymy.
Dziękuję.
Powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś marzenia związane z triatlonem, oprócz tych Hawajów?
To też nie jest marzenie. To tak trochę...
No właśnie.
To jest tak trochę funkcja... Wiem, co trzeba zrobić, żeby tam się dostać. Okej, można mieć pecha w danym starcie, ale to załóżmy, że 5% może sprawić, że nie. To jest jakaś konkretna praca do wykonania, którą trzeba zrobić i już. Więc nie chcę tego traktować jako marzenie. Marzenie to jest dla mnie coś takiego naprawdę extraordinary, coś super. Więc już nie mam marzeń w triatlonie. To trochę słabo brzmi, ale...
Masz cel.
Ale tak jest, mam po prostu cel, mam marzenia w życiu. Ale to poza triatlonowym, więc tak. A w triatlonie triatlon stał się narzędziem do tego, żeby przeżyć życie z uśmiechem na twarzy i w super formie i zadowolony i być też tak trochę inspiracją dla innych, bo też tak się trochę stało, że często w biznesie wykorzystywałem to, że trenuję, a dzisiaj już tego nie wykorzystuję, a ludzie i tak wracają do tego, a to ten gość, co te triatlony, to może go zapytam, bo ja też chcę pobiegać, no i tak trochę brand.
Znasz ludzi już, którzy dzięki tobie zaczęli uprawiać sport?
Tak, jest parę takich osób. Cały mój zespół, to może nie, ale dużo osób w zespole, z którym pracuję, to też tak trochę do tego podchodzi. Jakoś...
Nie, no pewnie dlatego, że jechaliście na wyjazd integracyjny, nie było o czym z tobą gadać.
No tak, dokładnie.
Zespół chciał się dopasować do szefa.
Nie jest tak źle. Natomiast no to też jest w drugą stronę, tak, że jak przychodzi ktoś nowy do zespołu, to pewnie łatwiej mi jest podjąć decyzję, kto to będzie, jeśli gdzieś ma wpisane w to CV i całym sobą pokazuje, że sport jest gdzieś elementem jego życia, ale chyba nie mam w tym nic złego. Oczywiście nikogo nie dyskryminuję w żaden sposób i to nie znaczy, że wszyscy w moim zespole muszą pływać, biegać i jeździć na rowerze, wręcz odwrotnie, ale jest coś takiego, że jak się człowiek przychodzi i zawsze się uśmiecha, jest w miarę pozytywny, no to ludzie zaczynają się zastanawiać, no kurde, co on bierze, albo no to jak on to robi, tak? No ja po prostu wychodzę rano na basen, wracam, jem śniadanie i idę do pracy i uważam, że jestem zadowolony, szczęśliwy i wszystko fajnie funkcjonuje, to tym zarażam też, myślę, innych, ale to sam wiesz, jak to jest.
Powiedz mi na koniec już, 2012-2020. Jakie widzisz różnice na polskim podwórku triatlonowym? Bo różnic troszkę jest.
Jest cała masa różnic. To nie będzie za optymistyczne, co powiem, bo myślę, że środowisko amatorskie triatlonu nadążyło za wyzwaniami świata. Bo ilość dobrych miejsc na zawodach typu mistrzostwa, czy na Hawajach, czy w Nicei, czy wcześniej w Ameryce Południowej, jakość zawodów, jakość wsparcia kibiców, wolontariuszy, to wszystko super się zmienia i nadąża za tym, jak świat się triatlonowy zmienia. Jak się świat triatlonowy zmienia, to wiem dlatego, że byłem na kilku zawodach i no, słucham podcastów, czytam prasę międzynarodową, cudzym słowie triatlonową, więc nie chcę się tutaj rodzić jako jakiś ekspert w tym temacie, ale no, jakiś taki feeling i poczucie tego, jak to wygląda na świecie mam. Natomiast trochę cały czas brakuje mi tego, żeby za również takim profesjonalnym triatlonie, czyli wśród tej garstki ludzi, którzy z tego żyją albo próbują z tego żyć, żeby tutaj również nadgonić tą rzeczywistość. Więc przez te 8 lat triatlon bardzo się zmienił. Ja to zawsze co roku powtarzałem, jak ktoś mnie pytał, co trzeba zrobić, żeby mniej więcej być na podium w przyszłym roku. To moje stwierdzenie zawsze było, rób to samo, co w zeszłym roku, ale 15% szybciej, to wtedy dasz radę nadgonić. I ta cała masa fantastycznych, amatorskich zawodników to robi. Ale przez te 8 lat w zasadzie nie zmieniło się wiele w kontekście takich profesjonalnych.
W 2012 roku mieliśmy na Igrzyskach Olimpijskich
triatlonistów. A nawet się pogorszyło.
W tym roku wszystko wskazuje na to, że raczej ich nie będzie.
Dlaczego o tym mówię? To jest ważny element taki motywacyjny, bo to jest taka kropka nad i. My wszyscy patrzymy na tych herosów, którzy w tej profesjonalnej części zawodów startują. Ekscytujemy się tym, wybieramy te same ubrania, rowery, inne rzeczy, pianki, co oni, słuchamy, jak oni trenują, żeby chociaż namiastkę tego mieć. To jest ważny element. I no właśnie, w 2012 było parę osób, które można było śledzić również w Polsce w tym roku. No, trochę mniej, ale możliwe, że to młode pokolenie, które nadchodzi.
Ale z czego to wynika właśnie? Czy to wynika, nie wiem, z braku pieniędzy, czy z braku na rybku, czy nie wiem, z braku myśli trenerskiej, czy może z braku dobrego związku triatlonowego?
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dla mnie taka analogia z biznesem. Ja robię w sprzedaży. W sprzedaży jest tak, że nie ma siły. 30% jak jesteś dobry, wygrasz. To znaczy, że 30% przegrasz, a 40% mniej więcej powie, że odkłada decyzję na później. No i później znów jest to samo, 30%. Więc to jest taka metoda badania i patrzenia na rynek w kontekście pipeline'u, czyli takiego lejka. W tym lejku musisz mieć, jeśli 30% chcesz wygrać, to znaczy, że musisz mieć odpowiednio więcej, czyli jakieś 3 razy tyle, ile powinieneś zrealizować, żeby ci się udało, wiedząc, że tak będzie. I teraz myślę, że w tym lejku triatlonowym jest po prostu za mało dzieci, za mało średniej klasy pływaków, którzy później okazuje się, że świetnie biegają, czyli za mało jest takiej tej myśli juniorskiej albo pomysłu takiego. Te historie są bardzo fajne. No, Igrzyska Olimpijskie w Londynie i Anglicy, którzy zdobywają całą masę złotych medali i co 8 czy tam 12 lat wcześniej zdobywają jeden złoty medal. Co sprawia, że przez 12 lat nagle zdobywają 30 kilka złotych medali? No, oczywiście to, że stawiają na sport, bo mają igrzyska u siebie, ale jak oni to robią? Oni nie robią tego z dnia na dzień, tylko robią to przez jakąś strukturę, która przez 10, 15, 12 lat daje te wyniki, rezultaty. Kanadyjczycy mieli w Vancouver olimpiadę. Wygrali kategorię medalową. 8 lat wcześniej mieli 3 razy mniej złotych medali. Tak? Dlaczego? Bo włączyli taką strukturę, która sprawiła, że każde dziecko od 10 do 14 roku życia musi dotknąć 3 dyscyplin sportowych.
Patrz, dzisiaj nie? Kanadyjczycy są najbardziej uśmiechniętym społeczeństwem. A przy okazji, jak to
fajnie działa. I teraz nie wiem, bo nie śledzę Polskiego Związku Triatlonowego i nie jestem przekonany, że to jest jakaś wina czy zaleta takiego związku, bo związek jest tylko do organizowania tego wszystkiego. To jest oczywiście całe społeczeństwo triatlonowe, które jest za to odpowiedzialne, że tak jest albo że tak nie jest. Nie mam pewności, że taka struktura dzisiaj jest włączona. Jeśli jest, to super, bo to znaczy, że za 2, 3, 5 lat też w tym profesjonalnym sporcie nadgonimy to wszystko dobre, co się między 2012 a 2020 wydarzyło. Znam w zasadzie tylko jeden klub. Klub sportowy Nie ma, nie mogę i zdaje się, że tam nie ma takiego
nie ma juniorów.
Pomysłu, ponieważ nie ma juniorów i nowego na rybku, ale nie mają mistrza świata, więc
Na razie nie muszę.
Wszystkie grzechy na bok, tak.
Przynajmniej do 2022.
No i, tak, no i mój szwagier jest tam szefem finansowym, więc nie mogę wiele na ten temat więcej powiedzieć, także...
Okej, okay. Radek, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas, za rozmowę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin. No i do zobaczenia, albo inaczej, mam nadzieję na rozmowę przed i po Hawajach.
Bardzo dziękuję.
To był Triathlon Life Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz triathlonlife.pl.